pierwsze stawianie żagli to zawsze emocje.
Poradzisz sobie?
Góra tego morza była w tamtym kierunku.
To jest ta cecha naukowca, że nie przechodzi obojętnie wokół tego, co go otacza, tylko zastanawia się.
Trzy razy obiegła ziemię kula ognia. Wszystko się spaliło.
Dzień pierwszy. I teraz tak, chciałem, bardzo chciałem zrobić relację, czy opowiedzieć wtedy, kiedy żeśmy odchodzili od brzegu. Tyle tylko, że mam wachtę kambuzową, czyli jesteśmy odpowiedzialni, jestem odpowiedzialny za kuchnię.
Nie każdy rejs tak się zaczyna, ale ten właśnie tak się zaczyna. Od tej muzyki tutaj i od gigantycznej ulewy przed chwilą. Ta muzyka to dźwięki dochodzące z nabrzeża w Szczecinie. Tutaj jest finał Tall Ship Race, czyli największy chyba na Bałtyku regat dużych żaglowców. A statek, na którym jestem, czy pokład, na którym jestem, to generał Zaruski, przepiękny polski żaglowiec. I na tym żaglowcu przez następnych kilkanaście dni razem z grupą studentów z Uniwersytetu Wrocławskiego, głównie geologów, będę pływał po ciśninach duńskich, szukając tych przestrzeni, które świadczą o tym, że meteoryt, który wykończył dinozaury, rzeczywiście spadł i jego ślady są do znalezienia w warstwach geologicznych. W trakcie trwania tego rejsu przedstawię Wam też bohaterów, czyli młodych ludzi, dla których geologia jest prawdziwą pasją.
Płyniemy kanałem wzdłuż jeziora Dąbie, który jest dokładnie po przeciwnej stronie. I wsiadamy do Świnoujścia. Tam tankowanie, tam zabieranie jeszcze zapasów i wypływamy na Bałtyk. Przemko i Bolko już są na horyzoncie, a nas właśnie wyprzedza statek należący, żaglowiec należący do marynarki wojennej. Z racji tego, że tak wiele polskich żaglowców się tutaj pojawiło, pojawił się pomysł, żeby one wszystkie wypłynęły na Bałtyk, żeby się ustawiły w odpowiednim szyku i żeby dało się z drona zrobić zdjęcie.
Pierwsze stawianie żagli to zawsze emocje. Większość załogi jest niedoświadczona, więc musi się tego nauczyć.
Poradzisz sobie?
Godzinie 6, no a trochę przed 7 zrobienie dla 25 osób śniadania nie jest proste. Kambuz wygląda mniej więcej tak. Tu się gotuje woda, tutaj się robi jajecznica. Oczywiście one wszystkie są, co są na kardanie po to, żeby się bujały wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Trzeba robić, trzeba pracować, bo załoga głodna, to załoga bardzo słaba.
Po co myśmy tutaj, Wojtek, w ogóle przyjechali?
Przypłynęliśmy do Sasnic, żeby zobaczyć klify. Są kredowe klify. Na razie ich nie widzimy, ale za jakiś moment wyłonią się zza zakrętu. Są to przepiękne klify, dosyć wysokie, bo 40-50 metrów. I ciekawą rzeczą w nich jest to, że mają ogromne ilości krzemieni. Są krzemienie po prostu występujące najczęściej w pozostałościach po organizmach. Jak organizm umierał, tam pojawiały się różne sytuacje chemiczne. Koncentracja krzemionki, takiej zwykłej jak jest w szybie, nastąpiła i w takiej oto postaci jest. To co widzimy białe na zewnątrz, to jest fragment wapienia. Nazywa się to korą krzemienną, a w środku jest taki ładny, czysta krzemionka. Oprócz tego ważną rzeczą jest ogromna ilość skamieniałości, które tutaj można znaleźć. Amonity i belemnity. Cały przekrój przez praktycznie całą historię Ziemi, aż do kredy.
Powiem Wam, co jest niesamowitego, gdy spędza się czas z naukowcami z jakiejś dziedziny. Na przykład teraz, jak ja z geologami. Dla nich każdy kamień, każdy kawałek skały, obok którego my, nie geolodzy, przechodzimy tak po prostu, ma swoją historię. O każdym potrafią opowiedzieć tak, że człowiek chce słuchać dalej. I to jest ciekawe, że gdybym wziął udział w takiej wyprawie, na przykład z botanikami, dokładnie tak samo by było z każdym listkiem, z każdym źdźbłem trawy. Gdybym poszedł do lasu, czy w nocy, czy w dzień, z zoologami na przykład, pewnie o każdym dźwięku, czy z leśnikami, o każdym dźwięku potrafiliby opowiedzieć całe historie. Według mnie w tym jest właśnie esencja nauki, że opowiadamy historię, próbujemy zrozumieć, próbujemy wytłumaczyć, próbujemy połączyć kropki. O, na przykład taki kawał klifu i nagle się okazuje, że jest historia. Dlaczego one są takie po skosie?
W czasie, kiedy to morze było i kiedy one powstawały, to ten horyzont, ta płaszczyzna była równoległa. Tak, ruchy tektoniczne, czyli wypiętrzanie się spowodowało, że zostały wychylone od poziomu.
A czy patrząc na ten kąt wychylenia możesz coś wyliczyć?
Wyliczyć myślę, że nie trzeba, ale jeżeli się spojrzy w tą stronę tutaj, to widać, że one zapadają w ten sposób. Więc góra tego morza była w tamtym kierunku.
Powiedz mi, jak geolog przychodzi w takie miejsce, to co czuje?
Jak przychodzi w takie miejsce i wie, co to jeszcze jest za miejsce, no to czuje pewnego rodzaju ekscytację. A dlaczego? Bo wie, że w historii Ziemi były wydarzenia bardzo ważne, mniej ważne, ale to jest jedno z najważniejszych, ponieważ dokumentuje nam granice między bardzo ważnymi geologicznymi epokami. Tu między kredą paleogenem. I dokumentuje nam jeszcze coś, co w geologii jest bardzo istotne, czyli to wielkie wymieranie, które miało z końcem kredy miejsce. Stąd, jeżeli wiemy, że jest coś takiego, a jeszcze w tak pięknych okolicznościach przyrody, bo przyznam, że jest to bardzo atrakcyjne miejsce, nawet dla laika, no to tym bardziej odczuwamy ekscytację.
Czy ja przyznaję, że ja tutaj wchodzę i czuję się lekko przytłoczony. Znaczy przytłoczony tym czasem, przed chwilą żeśmy schodzili po takich długich schodach i któryś z młodych ludzi powiedział, no schodzimy jakby 100 milionów lat wstecz.
A dokładnie.
No, a to tylko schody są. Jak sobie pomyślę, że każdy centymetr to ile? 1000 lat? 100 tysięcy lat?
Może. Wszystko zależy oczywiście od rodzaju osadu. Od warunków, w jakich ten osad powstawał. Naturalnie. Mogą być, ta skala może być bardzo zróżnicowana.
Pozwólcie, że powiem trochę o jachcie, na którym pływam. To jest kecz generał Zaruski, jeden z najstarszych i moim zdaniem najpiękniejszych polskich żaglowców. W zasadzie jest pływającym zabytkiem sztuki szkutniczej, ale i całe szczęście nie stoi jak ORP Błyskawica na przykład na stale zacumowany w porcie, tylko pływa. I to świetnie pływa.
Ja z kolegami tu robiłem założenia tego statku na nowo, jak ma być zbudowany, na ile osób, tak dalej. No i efekt jest, uważam, fantastyczny, bo łódka jest o 30 ton lżejsza od jachtu, który dostaliśmy do pracy. To przy ogólnej wadze 90 ton, to ma ogromne znaczenie. Dawniej ten jacht miał taką opinię, że pływa wolno, ale za to tempo, a teraz po prostu ci sami ludzie, jak przychodzą, są zdziwieni, że ta łódka płynie 8 węzłów bez problemu i tak dalej. Spotykamy się z bardzo dobrymi opiniami, gdziekolwiek byśmy nie popłynęli.
Dobra, włączyłem, niech się dzieje wola nieba. Na ile metrów oceniasz wysokość tych schodów? Na ile oceniasz wysokość tych schodów? Ile mogą mieć?
Myślę, że 30.
30 metrów, a w latach?
W latach geologicznych, w czasie geologicznym reprezentują nam na pewno ponad 65 milionów lat, ponieważ warstwa, która jest granicą pomiędzy mezozoikiem a kenozoikiem, jednymi z głównych epok geologicznych, przebiega właśnie wzdłuż mniej więcej połowy tych schodów.
Jesteśmy na wybrzeżu Danii. Dlaczego jest tak, że akurat w tym miejscu to widać tak wyraźnie, a w innych nie? No myśmy tutaj przepłynęli kilkaset mil morskich po to, żeby się dostać w to miejsce.
No bo akurat takie procesy, które powszechnie zachodzą, jak erozja, w tym na wybrzeżu, erozja morska, czyli abrazja, odsłoniła nam fragment akurat tego rodzaju skał, gdzie mamy tą granicę między paleogenem a kredą. Po prostu dlatego. W innych miejscach ona może być niżej, może być zakryta. Natomiast tu odsłania się na powierzchni.
W Polsce są takie miejsca?
No akurat takiej granicy nie mamy.
Mamy tę strefę połączenia, która nam dzieli Europę na pół, akurat fajnie przechodzi przez Polskę i my jesteśmy bardzo blisko tej strefy.
Tutaj świetnie widać, jak powstawały krzemienie. Kiedy prawdopodobnie żył sobie jakiś zwierzak denny, jakiś organizm, który miał swoją jamkę, w której mieszkał. Mogła to być krewetka, mógł być to jakiś krabik, coś tego rodzaju. I ten tunel stał się miejscem, gdzie wpłynęła krzemionka, gdzie się skoncentrowała. W każdym razie widać, jak tutaj korytarze szły.
Fajnie pokazywać dzieciom też takie rzeczy, żeby patrzyły pod nogi, żeby nadstawiały uszu, żeby rozglądały się, bo tak naprawdę w tym jest właśnie, to jest ta cecha naukowca, że nie przechodzi obojętnie wokół tego, co go otacza, tylko zastanawia się nad tym, po czym chodzi, co słyszy, co go otacza.
Czy te procesy, które stworzyły te warstwy na przestrzeni milionów lat, czy one zachodzą dzisiaj i teraz te warstwy same się czas tworzą tam?
Wszędzie w zbiornikach morskich, ale w głębszych zbiornikach morskich oczywiście. Ponieważ następuje sedymentacja w basenach oceanicznych, głównie następuje sedymentacja drobnego materiału, który osadza się na dnie i tworzy bardzo wolno, ale tworzy to, co później mamy tu na powierzchni. Jadąc w Himalaje, gdzie mamy bardzo wyniesiony wysoko masyw, młody masyw alpejski, możemy w wielu skałach stwierdzić skamieniałości osady nadmorskiego, co oznacza, że zostały wydźwignięte i tam się w takiej pozycji pojawiły.
Cała właściwie ta sukcesja, którą tutaj widzimy, czyli ten cały profil skalny, no to też ona powstała w warunkach polskich, jak najbardziej. One powstały w wodzie, najpierw w Morzu Kredowym, następnie w Morzu Paleogeńskim, więc to wszystko to też jest zapis osadów morskich.
Cokolwiek zrobić na tym statku, trzeba pracować w zespole. Po prostu młodzież musi ze sobą współpracować. Mieszkają w jednym pomieszczeniu.
I tu jest tak zwany kubryk, czyli wszyscy śpią w jednym miejscu. Ja śpię tu, druga osoba, trzecia osoba. Raz, dwa, trzy. To nie jest lustro. Tutaj z kolejne są dwie. Tutaj. No i tutaj tak samo. No a tutaj jest jedzenie. Tutaj generalnie się śpi, je i wszystko robi.
To na pewno jest coś, co pomaga w tworzeniu no, charakteru i tak dalej. Tak jak tutaj, prawda, mamy takie hasło generała Zaruskiego, że chodziłem z młodymi Polakami w góry i na morze, żeby byli twardzi jak granit, a dusze mieli czyste i głębokie jak morze.
Zawsze to jest wyzwanie, co robić na obiad dla 25 osób w kuchni, która wygląda jak, trochę jak w kamperze. Dzisiaj pomysł jest taki, żeby zrobić drób z ciecierzycą, więc mam już drób tak dosyć dużo. Teraz go muszę pokroić w kostkę, no zresztą co wam będę mówił.
Częścią płynięcia jest też odpoczynek.
Ja tutaj ciężko pracuję, nie widzisz? No,
tutaj jest głos sprzeciwu, co niektórzy ciężko pracują. Na załączonym również obrazku.
Ja tam odpoczywam.
Jest 4:15. Simi już się powoli grzeje. Odpływamy z portu Sasnic i płyniemy na północ. Tym razem dłuższy kawałek, bo kawałek prawie 200 mil morskich. Jeżeli będzie dobrze wiało, to zajmie to 40 godzin. Jeżeli będzie kiepsko wiało, no to może nawet więcej. Krótka wizyta w Aarhus, drugie największe miasto duńskie. Przepiękny port,
nowoczesna architektura, ta przynajmniej portowa. A przy okazji miejsce, w którym, jak się okazało, były mistrzostwa świata, czy są mistrzostwa świata małych łódek regatowych, których Polska ma całkiem duże zasługi. Musimy uciekać wieczorem, choć chciałoby się zostać tutaj na noc i chwilkę odpocząć po prawie 40 godzinach rejsu non-stop, ale w nocy ma być straszny sztorm i chcemy jak najszybciej uciec i schować się za wyspę. Więc ostatnie jeszcze rzucenie okiem. A może w tle słyszycie ekipę, która śpiewa. Na razie humory dopisują. Zobaczymy, jak będzie w nocy. A tam jest ta znana, o tutaj, elektrownia, ta spalarnia śmieci. Podobno z komina leci powietrze o wyższej jakości, bardziej wyczyszczone niż to na poziomie chodnika.
Tym jest czarno-szare iu i szara kreda pisząca. Szarą kredę piszącą będzie można kwasem rozpoznać. Jest granica erozyjna i w stropie mamy wapienie paleogeńskie, też kopce mszywiałowe. Tutaj jeszcze sporo jest otwornic. Stratygrafia była robiona na otwornicach, zresztą tak jak w Karpatach naszych. Pobieramy dziabkami i takimi szpachelkami i do tego będziemy próbować użyć motków.
Kilka dni temu były schody, które miały 65 milionów lat. Teraz jest 1 metr i przed chwilą ty mi powiedziałeś, że dzieli nas ponad miliard?
Tak, dzieli nas ponad miliard lat, dokładnie według szacunków 1 miliard i 200 milionów lat. Jesteśmy na granicy dwóch starych kontynentów, kontynentów, które już obecnie nie istnieją, natomiast po stronie północnej mamy...
Czyli tu, gdzie jestem, tak?
Tak, reprezentowane przez jeden typ skał, skały krystaliczne, granity częściowo zmetamorfizowane w gnejsy, które datuje się na ponad 1 700 milionów lat, ich wiek. I są to skały, które należały do prakontynentu Bałtyki. A po stronie południowej widzimy drugi typ skał. Są to skały osadowe, reprezentowane przez piaskowce. No i te piaskowce powstały tutaj w morzu. Zostały osadzone około 500 kilkudziesięciu milionów lat, czyli w Kambrze.
No dobra. Ten kontynent, na którym ty stoisz i ten, na którym ja stoję, one się zderzyły, czy one się rozjeżdżają?
Mniej więcej około 400 milionów lat temu doszło do dużego zderzenia tych dwóch kontynentów. Obecnie jesteśmy w stabilnym obszarze wewnątrzpłytowym, więc mamy spokojne warunki poza granicami aktywnych płyt tektonicznych.
Czyli co, chcesz mi powiedzieć, że to było dno morza?
Tak, to było dno morza i świadczy o tym kilka dosyć prostych dowodów. Przede wszystkim mamy tutaj system grzbietów. Nazywamy to w nauce o skałach osadowych, sedymentologii ripple markami, ale są to po prostu takie grzbieciki, które powstają przez przepływający prąd. Powstaje to w miejscu, gdzie mamy do czynienia z falowaniem, czyli pomiędzy najniższą a najwyższą falą. Wchodząc do wody na pierwszych 2 metrach zwykle właśnie mamy takie wybrzuszenia małe na dnie, wysokości kilku centymetrów. Widać tu również fragmenty, w których mamy takie niewielkie zagłębienia, czyli miejsca, w których żyły organizmy. Takie organizmy najczęściej wżerały się w osad, wżerały się w skały, no i drążyły takie tunele.
Ty mówisz, że teraz to jest stabilne, ale to znaczy, że kiedyś to znowu może ruszyć i zacząć się, nie wiem, przesuwać, nacierać na siebie albo oddalać?
Ta strefa jest strefą nieaktywną i na pewno przez jeszcze długi czas, na pewno tysiące, setki tysięcy lat będzie nieaktywna, jeśli mówimy o przemieszczeniach wzdłuż tych dużych uskoków. Ale na Ziemi funkcjonują już takie strefy aktywne, chociażby rozłamy kontynentalne w Afryce. Jesteśmy w stanie przewidzieć z dużym prawdopodobieństwem, że za pewien czas oderwie się cała część Etiopii wraz z Somalią i będzie dryfowała w kierunku Indii. I
to chyba jest niemalże widoczne na naszych oczach.
Tak, ten ryft, czy to zagłębienie wzdłuż Afryki jesteśmy w stanie obserwować również obecnie.
To miejsce, w którym ty stoisz, 500 milionów, to gdzie ja? 1 700 000 000. 1 700 000 000 lat to jest abstrakcyjnie długi czas. Czy dla geologa to taki kawałek skały jak te tutaj, to już jest stare? czy jeszcze nie? Bo dla Was stare to jest, nie wiem, 2 miliardy, 3 miliardy.
Nawet dla geologa jest to bardzo stare. Oczywiście każdy z geologów ma swoje ulubione skały, on w najstarszym wieku, ale myślę, że dla każdego to już są stare skały.
No jakie są najstarsze na Ziemi?
To jest dobre pytanie, ponieważ zależy od tego, co weźmie pod uwagę. Czy najstarsze skały, które pierwsze krystalizowały, czy może najstarsze minerały w skałach, czy jeszcze może procesy najstarsze, które doprowadziły do powstania skał. Natomiast datuje się te najstarsze minerały na około 4,5 miliarda lat.
Gdzie takie skały można znaleźć?
Chociażby w Australii jest kilka takich miejsc.
Teraz ty, badając taką skałę, ile jesteś w stanie powiedzieć o świecie, jaki wtedy istniał?
Wczesna Ziemia nie była miejscem przyjaznym do życia. Było niewiele światła, niewiele tlenu. Nasza planeta też kilkukrotnie przebiegła miejscem, w które uderzały ciała kosmiczne.
No nasz Księżyc jest jakby jednym z dowodów na to, że coś musiało dużego uderzyć, tak, i wyrzucić materię w kosmos. W zasadzie wszystko, co tutaj się dzieje, zostawia po sobie warstwę, zostawia po sobie ślad. Po nas też zostanie warstwa jakaś. Co będzie tym czynnikiem przewodnim? Powiedziałeś o takich skamieniałościach przewodnich, które charakteryzują całą epokę. Czy działalność człowieka na Ziemi, czy to człowiek, jego szczątki będą tym przewodnim znakiem, czy raczej mikroplastik?
Szczątki bardzo często się rozpuszczają, nie zostają w zapisie kopalnym. Myślę, że to, co człowiek wytwarza.
Mówimy o tak zwanym już od paru ładnych lat, o tak zwanym antropocenie, że żyjemy w antropocenie, czyli w takim okresie geologicznym, generalnie jest to holocen, ale to jest ten najmłodszy, gdzie człowiek to piętno swoje zdecydowanie jednak zostawia. To ja ci powiem, tu się posłużę przykładem. Będąc na południu Chile, gdzieś tam w rejonie Patagonii, w pewnym rozcięciu robiono drogę i w pewnym rozcięciu młodych osadów czwartorzędowych była półmetrowej grubości, wiąższości warstwa materiału zestawionego przez człowieka, przykryta już zupełnie innymi osadami. Wyglądało to jak takie spływy rzeczy, ponieważ było to w Dolinie Rzeki. A skąd wiemy, że to jest warstwa taka antropogeniczna? Ze względu na fakt, że ogromne ilości plastiku były. Półmetrowa warstwa przemieszanego materiału skalnego, takiej rodzaju gliniastego materiału z ogromną ilością plastiku. Przykryta już zupełnie innym materiałem, gdzie człowiek już nie miał do tego wpływu. To są ewidentne ślady, dowody na to, że tak jest. Zostawimy i to dużo.
Czy chcesz powiedzieć, że tak jak teraz ci młodzi ludzie z naszej ekspedycji poszukują charakterystycznych śladów kosmicznych po to, żeby zidentyfikować tą warstwę odpowiadającą uderzeniu, tak, dużej planetoidy, asteroidy w Ziemię, tak w dalekiej przyszłości tym naszym śladem będzie plastik w tych warstwach?
Jako jeden z. Oczywiście z tych komponentów, które zostawiamy. No on jest najbardziej powszechny, on się wszędzie znajduje.
Widać chociażby warstwę, która jest efektem nuklearnych testów na morzach. I dokładnie datujemy, wiemy, kiedy mniej więcej zaczęto prowadzić testy nuklearne i na 1950 rok datujemy taką warstwę, która zawiera pierwiastki promieniotwórcze. I w skali całego świata rzeczywiście to zmieniło stosunki izotopowe. Więc to może też być przykładowa granica.
Chcesz mi powiedzieć, że żeśmy pokonali kilkaset mil morskich, sztorm, wichury, deszcze i upał tylko po to, żeby zobaczyć dokładnie
to tutaj.
Tą warstwę.
Tak. No w sumie to tak jak to ująłeś, to dokładnie to opisuje.
No i co to jest?
To jest warstwa rozgraniczająca. W tym miejscu żyły dinozaury i cały czas tam w dół wszystkie inne warstwy są coraz starsze i tam żyły dinozaury. Natomiast tutaj ta warstwa czarna rozgranicza ten dosyć ciekawy epizod w życiu w czasie planety. I tutaj, jak najedziemy kamerą z bliska, to tutaj widać kilka kolorów. Każdy z tych kolorów mówi o czymś innym. W tym miejscu ta brązowa warstwa to jest osad z dużą ilością żelaza, niklu, kobaltu i irydu. I dlaczego ona jest brązowa? Ponieważ występuje w niej żelazo i ono występuje w postaci utlenionej, czyli rdza. Skąd takie żelazo tutaj jest? Ono przyleciało z kosmosu i meteoryt, który uderzył w okolice Meksyku, w Półwysep, w Zatokę Meksykańską, tak, w Yucatan, uderzył tam, natomiast on był na tyle duży, że ślad zostawił aż tutaj. I to są pyły zawierające żelazo, które spadły.
To kosmiczne.
Tak, to są pyły kosmiczne. Tutaj z kolei to jest warstwa popiołów wulkanicznych i popiołów z palącej się roślinności. Kula ognia.
Bo uderzenie takiego dużego obiektu spowodowało, że wszystkie lasy się zaczęły palić, tak?
Tak, kula ognia obiegła, przynajmniej tak jest w literaturze opisywane, że 3 razy obiegła Ziemię kula ognia. Wszystko się spaliło. Wszystko to, co było na powierzchni, a przeżyły jedynie organizmy morskie i nieliczne organizmy żyjące na lądzie.
W tym ssaki.
W tym ssaki, dokładnie. I to jest kluczowe, że one przeżyły. Wyżej jest warstwa opadającego popiołu wulkanicznego. Dodatkowo do tego czynnika dołożyło się bardzo wzmożona aktywność wulkaniczna na Półwyspie Deccan, czyli Półwyspie Indii. Też w tamtym miejscu był ten wulkanizm. No i to są popioły z tych wszystkich zdarzeń. Dla organizmu było to tak trudne, żeby przeżyć ten czas, że po prostu wyginęły. Około 70% z nich wymarło, a to, co jest wyżej, to są te, które przeżyły. To są ich osady.
Czyli to nad tą szarą linią, to jest to 65 milionów lat.
Powyżej jest 65 milionów lat, a poniżej jest 66. I to rozdziela okres mezozoiku od kenozoiku. Bardzo, bardzo ważna granica i rzadko się to widzi w tak dobrej formie, w dobrej rozdzieleniu.
Czyli gdybym zaczął kopać gdzieś tutaj, to mógłbym znaleźć ewentualnie jakieś szczątki dinozaurów albo zwierząt żyjących w erze dinozaurów, ale jeżeli kopałbym powyżej, to już nie ma na to żadnej szansy, tak?
Dokładnie tak, jak mówisz. Poniżej organizmy morskie ponoć można znaleźć szczątki rekinów albo jakichś takich dużych morskich ryb. Powyżej ciężko znaleźć coś większego. Wszystko wyginęło.
Tu jest specyficzne miejsce ze względu na fakt, że mamy tu ślady irydu, więc ten wątek impaktowy, czyli uderzenia, i stąd jest to wiązane z tym uderzeniem w tym okresie, ponieważ jest to dobre datowanie ze względu na to, że mamy paleontologiczne datowanie na podstawie organizmów, tą granicę między kredą a paleogenem, a jak jeszcze na to wchodzi warstewka oczywiście tych osadów irastych, które też były popiołami z irydem, no to jest sygnał, że jest to wiekowo umiejscowione akurat w takiej strefie, no i świadczy o takim, a nie innym zdarzeniu geologicznym.
Co tam masz?
Graptolity, tylko dajmy do słoneczka, żeby było widać bardziej. To takie srebrzysto-szare, ale okaz z kieszeni wcześniej znaleziony. Nie wiem, czy już wysechł, ale jeżeli nie wysechł, to będzie jeszcze w miarę widać. O, tutaj. Na podstawie tych zwierzątek datuje się ziemię, między innymi. Jesteśmy na Bornholmie, w miejscu, gdzie wychodzą na powierzchnię kambryjsko-ordowickie łupki zawierające graptolity. I w nich są też minerały ziem rzadkich i duża zawartość pierwiastków krytycznych. I tutaj mamy instruktaż, jak prawidłowo wydobyć...
Palnąć młotkiem w kamol.
No dokładnie, bardzo proszę, przekazuję tutaj w ręce specjalisty.
Znaczy instruktaż to ty musisz wypowiedzieć, tak?
No instruktaż tak, żeby...
Żeby coś wyszło.
Żeby coś wyszło, no.
Ja mam nadzieję, że to nie jest jakaś ważna próbka. No.
I widzicie profesjonalizm zawodnika. Aha. O to właśnie nam chodziło.
Dużo tego.
Poprosimy jeszcze, może ewentualnie coś
czy
się uda.
Czy te metale ziem rzadkich, one są skoncentrowane właśnie w tych organizmach?
Na to wygląda, nie mam takiej pewności, ale wygląda to w ten sposób, że w środku, w miejscach, gdzie te organizmy kiedyś żyły, te podkoncentrowanie miało miejsce i na to tak to wygląda.
O. To duża jest, nie?
I spójrzcie na minę zawodnika, jakiś szczęśliwy. Bardzo dziękujemy.
No i dzisiaj o 4 nad ranem dopłynęliśmy do Świnoujścia. Wyprawa była super, odwiedziliśmy 3 kraje. Nie zliczę, ile miejsc geologicznie naprawdę bardzo ciekawych spadła wyprawa z geologami z Koła Naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję organizatorom i do usłyszenia, do zobaczenia.